Mamy nowy rok, cieszymy się bardzo. Ja mam takie podejrzenie, że wiele osób też jakieś pierwsze plany robi, marzenia sprawdza, czy aby wszystkie sobie zapisał. No i zbieramy siły do tego, żeby te marzenia nam się spełniły, czego wszystkim życzę. Życzę też wszystkim tym, którzy podróżują albo o podróżowaniu marzą, żeby mieli wszelkie dobre i przychylne wiatry do tego, żeby pojechać, polecieć, popłynąć jak najdalej, jeżeli takie jest ich marzenie. A my dzisiaj będziemy proponować wielce intrygujący kierunek i trzeba przyznać, że trochę dla nas egzotyczny. Andrzej Zwetler, instruktor nurkowania, jest z nami w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan jest nurkiem, ale wywiało pana w góry. Dlaczego? I to jeszcze w jakie góry?
W zasadzie nie miałem jakichś specjalnych doświadczeń, jeżeli chodzi o góry, o wspinaczkę. Kilka razy podczas wyjazdów takich ściśle nurkowych zdarzyło nam się pochodzić po górach. Na Lofotach w Norwegii, trochę na Korsyce francuskiej. To troszeczkę wciągnęło. Zrodziła się taka myśl, że jeżeli już jechać góry, to odpuśćmy sobie Bieszczady, Tatry i to wszystko, bo co będzie, jeżeli się nie spodoba? Więc poszliśmy od razu wysoko i postanowiliśmy pojechać do Nepalu.
Jeżeli komuś się wydaje, że to jest kraina zupełnie niedostępna, to będziemy ten pogląd, mam nadzieję, wspólnie zmieniać. No niemniej nie jest to kraina turystom tak bardzo przyjazna od strony warunków, które tam panują. Kiedy sobie zaplanować ten wyjazd? Jak się przygotować?
Myśmy zaplanowali wyjazd z mniej więcej półrocznym wyprzedzeniem i z racji tego, że postanowiliśmy jechać na trekking, czyli iść pod górę z własnym plecakiem, na plecak, który nie był lekki, no to przygotowywaliśmy się fizycznie do tego 4-5 miesięcy.
Przystańmy na chwilę przy tych pierwszych przygotowaniach. Wiemy, że Nepal. Jak sprawdzamy dalej, co możemy zorganizować, gdzie dotrzeć, gdzie wylądować?
Wylądować generalnie i tak trzeba w Katmandu, ponieważ jest to chyba jedyne lotnisko, gdzie lądują międzynarodowe samoloty, takie międzypaństwowe. Myśmy tam dotarli taką dość pokrętną linią, bo polecieliśmy z Warszawy do Stambułu, tam mieliśmy przesiadkę, później Mumbai, chyba z 8 czy 10 godzin oczekiwania na lotnisku i ostatni samolot już prosto do Katmandu.
Jeżeli mamy jakieś nadwyżki budżetowe, to jakich kosztów możemy się spodziewać?
Całość razem z biletami, z trekkingiem, z przelotem, później już wewnętrznymi małymi liniami w góry. Można to zrobić, myślę, nadal w tej chwili do około 6 tysięcy złotych.
Trzeba jeszcze pamiętać, że opowiadamy i będziemy opowiadać o Nepalu, którego już troszeczkę niestety nie ma, bo pan był tam chwilę przed katastrofą, która miała miejsce.
Wylecieliśmy z Katmandu w przeddzień Wielkanocy, wróciliśmy akurat na Wielkanoc do domu. Dwa tygodnie później było to feralne trzęsienie ziemi.
Z tego, co słyszałam, właściwie powolutku Nepal znowu się otwiera na tych turystów, którzy uwielbiają trekking i nie tylko, no i są ciekawi tamtego świata. Czy Nepal to był taki kierunek, który mieliście jakoś bardzo przemyślany?
Pierwotnie myśleliśmy o Annapurnie, jest fajny trekking dookoła Annapurny, który według tych, którzy byli, niestety został trochę zniszczony i według tych, którzy byli tam wcześniej, byli ostatnio, został zniszczony mocno. Bo cała trasa pierwotnie biegła wokół Annapurny, nadal biegnie tą samą drogą, tylko tyle, że w tej chwili na długim odcinku obok ścieżki trekkingowej wybudowano drogę, którą normalnie jeżdżą samochody. Więc to już troszeczkę nie to. Postanowiliśmy więc pójść do Everest Base Campu, do tego miejsca, gdzie rozstawiają namioty wspinacze, którzy wchodzą na Everest. To jest dość wysoki trekking. Myśmy tam doszli na taką górę znajdującą się obok tego Base Campu, Kalapatar, i tam weszliśmy na wysokość 5650 metrów.
No to już wiemy w takim razie, jakiego rodzaju wyzwanie można sobie zaplanować. Choć oczywiście nie każdy ma takie ambicje. A czego możemy się spodziewać jeszcze, planując wyprawę do Nepalu? O tym powiemy już niedługo. Noworoczne spotkanie z Uchem na Świat. Dzisiaj znajdujemy się w Nepalu. I chociaż teraz jest zima i tam warunków zbyt przychylnych wędrowaniu nie ma, no to poczekamy sobie do wiosny. Andrzej Zwetler, czy najlepszym czasem na Nepal to jest tak, jak państwo byli, wiosna?
Trekkingowo Nepal posiada dwa sezony, wiosenny i jesienny. Myśmy wybrali wiosnę, ponieważ chcieliśmy akurat w tym czasie gdzieś wyjechać. Oba sezony są bardzo w porządku. Jesienią zachody słońca są bardziej kolorowe, za to wiosną jest ładny, długi, ciepły dzień. Trafiliśmy bardzo dobrze z pogodą. Sam trekking, który zajął nam 2 tygodnie, mieliśmy 2, może 3 dni z deszczem.
co jeszcze należy wiedzieć, żeby to spacerowanie po Nepalu było miłe.
Trzeba się też trochę przygotować sprzętowo. Trzeba wziąć śpiwór i to dobry, puchowy śpiwór. Inne się tam nie sprawdzają, ponieważ w tych lodżach, w których mieszkaliśmy, są to miejsca, gdzie wynajmuje się pokoje. Im wyżej, tym było chłodniej. Pokoje w ogóle nie są ogrzewane, nie są nawet ocieplane. No i bywało tak, że w nocy temperatura w pokoju spadała nawet do minus 10.
Co jeszcze trzeba ze sobą mieć?
Zdecydowanie kije trekkingowe, które znakomicie pomagają samo wejście, ale jeszcze bardziej zejście później z gór. Trochę ciuchów i to w sumie wcale nie mało, ponieważ w ciągu tych 2 tygodni przez tydzień byliśmy już tak dość mocno oderwani od cywilizacji, od bieżącej wody. Więc trzeba mieć taki zapas wszystkiego, żeby wchodząc coraz wyżej, tam gdzie robi się coraz zimniej, przetrwać termicznie i mieć te ubrania na co zmieniać. Każdy z nas miał plecak, plecaki ważyły około 20 kg na osobę, także to było dość dużo. Oszczędzaliśmy na czym mogliśmy, jeśli chodzi o wagę. Mam tutaj nawet ze sobą przewodnik po Himalajach Nepalu, który został przecięty na pół i wzięliśmy tylko połowę, żeby zaoszczędzić wagę.
Jeżeli ktoś by do pana się zgłosił z pytaniem, jak się zorganizować, czy co ćwiczyć w ogóle, to co by pan powiedział? Wchodzenie po schodach w górę?
Wchodzenie po schodach też było dobre. Rzeczywiście wchodziliśmy po schodach wcześniej. Ja dodatkowo biegałem już od dłuższego czasu. Pod koniec tych przygotowań pochodziliśmy trochę z kijami trekkingowymi. Szczepienia, z tego co wiem, żadne nie są wymagane. Myśmy się nie szczepili. Oczywiście jesteśmy zaszczepieni przeciwko WZW, ale to tak standardowo. Zresztą nawet w Katmandu nie pije się wody z kranu. I na to należy uważać. Jedliśmy to, co było do zjedzenia, bo stołowaliśmy się również w tych lodżach.
Czy tam jest dużo takich punktów, w których turysta może się zatrzymać, poprosić o pomoc, no umyć się, jeżeli jeszcze jest woda, albo kupić butelkę, jeżeli chce swoje zapasy mieć pełne?
Myśmy dziennie robili takie odcinki rzędu 15-18 kilometrów, to tak maksymalnie. W trakcie spotykało się zawsze przynajmniej ze 3-4 wioski, w których można było i zjeść, i zaopatrzyć się w to, czego zaczynało brakować. Należy się przygotować na coś takiego dziwnego, o czym nie myśleliśmy jakoś wcześniej, ponieważ w ciągu tych 2 tygodni przez tydzień, jak mówiłem, nie mieliśmy dostępu do, nawet nie tyle, że do ciepłej wody, ale do bieżącej wody. W związku z czym zaczynaliśmy po prostu śmierdzieć i jedynym wyjściem, to o tym wiedziałem akurat i przygotowaliśmy się na to przynajmniej częściowo, było wzięcie 2 paczek, takich jednorazowych chusteczek do mycia dzieci.
To jest praktyczne. Niby nic, a jednak życie po takim myciu wygląda inaczej. Czy jeżeli ktoś nie ma ochoty na wędrowanie z plecakiem, może to jakoś obejść?
Jak najbardziej. Jest tam całe mnóstwo szerpów, którzy oczywiście za dodatkową opłatą z przyjemnością poniosą nasze bagaże. Z tego, co rozmawialiśmy z szerpami tam, jedynie 3 nacje noszą plecaki same. To są Polacy, Czesi i Rosjanie.
Ciekawa jestem, czy to kwestia wyzwania czy oszczędności?
Nie wiem, myśmy to zrobili z wyzwania. Postanowiliśmy jeszcze przed wyjazdem, że jeżeli mamy nie nieść sami plecaków, swoich własnych plecaków, to nie ma tam po co jechać. To jakby się nie liczy. Tego wyzwania już nie ma. Chcemy to zrobić sami.
Wędrowanie po Nepalu to nie jest takie sobie hop-siup, ale skoro zrobiliśmy już hop w naszych opowieściach, to zrobimy i siup i powiemy, co nas tam ciekawego może czekać. Gościem jest Andrzej Zwetler i za chwilę powrócimy do rozmowy. Noworoczne wędrowanie. Dzisiaj ambitnie zawędrowaliśmy do Nepalu, a to dlatego, że jeżeli już marzymy sobie o czymś niezwykłym w tym 2017 roku, to fajnie by było popuścić wodze wyobraźni i nie przejmować się absolutnie niczym. Oczywiście wiemy, że Nepal to jest kraj, w którym występują trzęsienia ziemi. Oczywiście wiemy, że to nie jest kraj bogaty, ale też, że ludzie są serdeczni, a miejsca są fantastyczne. Wędrujemy dzisiaj z Andrzejem Zwetlerem, instruktorem nurkowania, który dla odmiany nie zanurkował, ale wręcz przeciwnie, wspiął się na górę i to wcale nie taką małą i wcale nie tak nisko. Himalaje mogą być takim rodzajem wyzwania, niemalże sportowego, ale też są niezwykłym przeżyciem estetycznym, przynajmniej mam taką nadzieję.
Jeszcze przed trzęsieniem ziemi, już wtedy Nepal był jedną z najsłabszych gospodarek świata. Dlatego nie należy się spodziewać jakiejś wysokiej cywilizacji. Mieliśmy momentami wrażenie, że przenosimy się do średniowiecza. Już wtedy w Nepalu prąd był w każdej z dzielnicy przez 6 do 8 godzin dziennie. Naraz prąd był w dzielnicy przez 4 godziny, później znowu długa przerwa i 4 godziny. Wygląda to niesamowicie, kiedy duża dzielnica handlowa, nawet z prądem wyglądająca na średniowieczną, nagle traci ten prąd i oprócz tego, że to już wyglądało fajnie, to nagle pogrąża się w ciemnościach i zapalają się świeczki.
A czy to nie jest kłopotliwe?
Jest kłopotliwe o tyle, że możliwość naładowania choćby telefonu jest możliwa 2 razy dziennie po 4 godziny i trzeba trafić w te odpowiednie 4 godziny. W każdym hotelu, w lodży, czy gdzie tam się nie mieszka. W recepcji można znaleźć grafik, którego dnia, o której godzinie będzie prąd. Mieszkaliśmy w sumie dość tanim takim schronisku, to się nazywało Student House, które było umiejscowione przy jednej z głównych ulic, ale było tanie. Mieliśmy pokój dość skromny, ale z własną łazienką, z ciepłą wodą. Oczywiście to wszystko działało tylko wtedy, kiedy był prąd, więc 2 razy po 4 godziny dziennie.
Czy są tam jakieś takie punkty informacyjne, które należy znać i należy odwiedzić, zanim wyruszymy dalej?
Częściowo bieżące informacje zdobywaliśmy w sklepach trekkingowych, których jest w Katmandu mnóstwo. Natomiast i tak musieliśmy się udać w końcu do agencji trekkingowej, agencji turystycznej, których również jest tam wiele, w celu kupienia biletów na samolot z Katmandu do Lukli. Do Lukli można dojechać częściowo autobusem, później już iść piechotą, czyli rozpocząć ten trekking odpowiednio wcześniej. Ale przejście z Jiri do Lukli, czyli ten odcinek pieszy, to są dodatkowe 3-4 dni, także to rozciągałoby nam całą podróż. Góry robią niesamowite wrażenie. Najbardziej z gór utkwiło mi w głowie, co ciekawe, wcale nie Everest, który z Everest Base Campu jest w ogóle niewidoczny, więc ci, którzy tam stoją z namiotami i czekają na możliwość wejścia, w ogóle nie widzą Everestu. Żeby zobaczyć Everest, trzeba się cofnąć albo wejść na sąsiednią górę, właśnie na Kalapatar, skąd jest widok na Everest, aczkolwiek zasłonięty zachodnią granią i lotce, która jeszcze przesłania nubce. Natomiast najpiękniejszą górą, którą widzieliśmy po drodze, była Ama Dablam. Jest nazywana Matterhornem Himalajów. Strzelista, wysoka, piękna góra.
Czy spotkaliście jakieś zwierzęta tam na tej trasie?
Kilkakrotnie widzieliśmy takie małe stada kozic i zupełnie standardowo duże stada jaków. To są wszystko oswojone jaki, mające właścicieli. To są zwierzęta użytkowe. Tak naprawdę większość tych wiosek, które mija się w tej chwili po drodze, przynajmniej idąc pod Everest, to są wioski przekształcone już całkowicie tylko w schroniska dla turystów. Tam już prawie nie mieszkają ludzie, szerpowie, tacy żyjący sobie. Zdarzają się, ale jest ich dużo, dużo mniej. W jednej z wiosek rzeczywiście były stare, kamienne, bardzo niskie chałupy i stada jaków wokół tego.
A, ale trzeba poszukać. No właśnie, myślałam, że tych fajnych widoków jest więcej. Ostatecznie, jak już wspomnieliśmy w naszej rozmowie, Nepal to nie jest gospodarczo dobrze rozwinięty kraj, a teraz jeszcze ma wielki kłopot z powodu trzęsienia ziemi, które się tam wydarzyło całkiem niedawno, bo w 2015 roku odbudowa tego świata cały czas trwa. Co nie znaczy, że nie warto marzyć o tym, żeby się wybrać do Nepalu, zobaczyć te góry, przejść nawet niedużą trasę, no i mieć za sobą wiele niezwykłych spotkań, o których opowiada nam Andrzej Zwetler i za chwilę do tej rozmowy wrócimy. Ponieważ nasza podróżnicza wyobraźnia nie ma limitów i umówmy się, że w 2017 roku nie będziemy się ograniczać. Sprawdźmy oczywiście na www.radiobiałystok.pl/ucho na świat, bo tutaj bardzo dużo, bardzo ciekawych rozmów z podróżnikami. Dzisiaj wędrujemy z Andrzejem Zwetlerem, który wraz z żoną trekkingował po Nepalu. Czy można było też, idąc jakąś trasą, podziwiać zabytki?
Zabytki tak naprawdę zwiedzaliśmy w Katmandu i w okolice Katmandu. W samym Katmandu mieszkaliśmy w dzielnicy Tamal, która jest starą handlową dzielnicą. To mniej więcej tak, jakby normalne życie toczyło się na Wawelu w tej chwili. Niesamowite widoki. Dodatkowo blisko stamtąd mieliśmy na Durbar Square, czyli plac pałacowy. Niestety większość tego została zburzona poprzez trzęsienie ziemi. Wybraliśmy się oczywiście na wycieczki gdzieś w okolice. To było Bhaktapur i Patan. Takie dwa stare miasta w odległości kilku, kilkunastu kilometrów od centrum Katmandu. W każdym z nich znowu Durbar Square, bo były one w pewnym czasie albo stolicami całego Nepalu, albo przynajmniej stolicami małych nepalskich książtewek. Też piękne widoki, też niestety w większości już zniszczone. Spodziewaliśmy się generalnie, że cały Nepal to są buddyści. To było duże zaskoczenie, ponieważ przynajmniej Katmandu i okolice są to głównie wyznawcy hinduizmu. Buddyści rzeczywiście byli w górach. Bardzo sympatyczni ludzie, bardzo otwarci, bardzo gościnni, bardzo mili. to, co słyszałem już po trzęsieniu ziemi, Nepalczycy proszą i zapraszają do siebie. Oni odtworzyli już bardzo szybko wszystkie ścieżki trekkingowe. Oni wolą, żeby przyjechali ludzie i zostawili im pieniądze za ich usługi, niż otrzymać te pieniądze w formie jakiegoś datku.
Honorowo.
Honorowo, fantastycznie.
A skoro wiemy, że ludzie są mili, honorowi, ciekawi, to czy wędrując właśnie tam spotykamy się z jakimiś specyficznymi smakami, zapachami, z czymś dla nas egzotycznym?
To jedzenie jest zupełnie inne. Dwa takie dania, które jakby symbolizowały nam to, co jest tam do zjedzenia, to przede wszystkim pierożki Momo, dostępne prawie wszędzie na ulicach. Stołowaliśmy się na ulicach albo w takich małych lokalach, w których jedli Nepalczycy. To jest zupełnie inny klimat niż lokale dla turystów. Jak mówiłem, albo pierożki Momo, albo dalbat. To jest duża porcja jedzenia, generalnie ryż, sos z ciecierzycy i warzywa, to wszystko na ostro. To danie nie ma ograniczeń, czyli w momencie, kiedy na talerzu robi się trochę pusto, obsługa donosi i doładowuje na talerz pod korek. Talerz posiada przegródki i w każdej przegródce jest inny fragment tego dania, więc mamy osobno ryż, osobno sos, osobno warzywa.
Smaczne i wegetariańskie.
Smaczne, wegetariańskie, pożywne i olbrzymia ilość.
To może być miłe, szczególnie jeżeli mamy przed sobą też porcję wysiłku. A pierożki są jakie? One są na parze z tego, co
One są
wiem.
Gotowane na parze, czasami zdarzają się smażone w głębokim tłuszczu. Zwykle pikantne, przepyszne.
A jak ktoś nie lubi pikantnego, to się da wytrzymać, czy nie za bardzo?
To ma pewien problem, ale da się wytrzymać. Da się znaleźć takie dania, które nie będą bardzo ostre.
A popijamy to czym zwyczajowo? Wodą pewnie.
Wodą, tak naprawdę wodą.
To brzmi przynajmniej zdrowo. I żadne tam kawki specjalne, chociaż może mają jakiś napój, który celebrują.
Mają swoje herbaty. Kawy niekoniecznie.
Z mlekiem?
Również z mlekiem, z masłem. Takie dziwne smaki. Tam wszędzie w górze pije się raczej herbaty i to w olbrzymich ilościach, ponieważ z powodu przeciwdziałania chorobie wysokościowej, wchodząc w górę należy pić po minimum 3 litry dziennie.
Różnych płynów.
Różnych płynów, głównie woda i w lodżach już wieczorami albo podczas jakichś przerw w dzień. To albo herbata cytrynowa, albo imbirowa, ponieważ według niektórych imbir również pomaga w znoszeniu objawów choroby wysokościowej.
Cały czas jesteśmy w oryginalnym, prawdziwym, naturalnym nastroju podróżniczym. Przypominam, że wędrujemy po Nepalu z Andrzejem Zwetlerem i za chwileczkę zabierzemy się za tematy dotyczące obyczajów, zwyczajów, a może i zdziwień, które czekają tam na polskiego turystę. Noworoczne ucho na świat. Nie ma limitów podróżniczych. Andrzej Zwetler był w Nepalu, we dwójkę razem z żoną przemierzyli kawał świata, chociaż tylko w 2 tygodnie. Niemniej znaleźli państwo czas na to, żeby się troszkę zadziwić, troszkę zadumać.
Jeżeli chodzi o zadumę, to rzeczywiście chyba największe wrażenie zrobiła świątynia Paszupani Pat i okoliczne, nie wiem jak to ładnie ująć, miejsce kremacji zwłok nad rzeką Bagmati, która jest dopływem Gangesu. Robi to naprawdę silne i niezapomniane wrażenie.
Czy tam jest dużo wyznawców, tłum, zaduch?
Zaduchu nie ma, aczkolwiek tam ogólnie w dzień jest gorąco. Samo Katmandu leży na około kilometrze nad poziomem morza, ale to jeszcze nie jest taka wysokość, na której jest chłodno. Katmandu razem z całą doliną jest przepotwornie zapylone i zadymione. Tam się żyje w ciągłym smogu. Także to wszystko łącznie jeszcze z dymem z tych palonych ciał, nie jest specjalnie sympatyczne, ale robi duże wrażenie.
To jest część kultury, która w tamtym świecie jest zupełnie naturalna i tam się śmierć traktuje zupełnie inaczej. Warto się nad tym zadumać, warto to zobaczyć, żeby mieć też taki punkt odniesienia, a zadziwienia.
Byłem zdziwiony tak naprawdę lądowaniem i startem z lotniska w Lukli. Myślałem, że po skoku ze spadochronem czy zabawie na rollercoasterach trudno jakieś silniejsze wrażenia związane z takim przemieszczaniem się. Natomiast start i lądowanie w Lukli robi wrażenie, naprawdę robi potworne wrażenie.
Dlaczego?
Pas jest nachylony pod kątem, samoloty lądują na pasie pod górkę, pas kończy się od razu skałą i dość wysoką górą, więc nie ma szans na drugie podejście. Start z lotniska w Lukli odbywa się w dół i zaraz po końcu pasa startowego zaczyna się urwisko, które spada w dół. Tutaj znowu nie ma szans na próbę lądowania za chwilę, jeżeli cokolwiek wydarzyłoby się nie tak. No już przygodą był nasz przelot z Katmandu do Lukli, bo udało nam się to dopiero za trzecim razem. Dwa razy nasz samolot zawracano w trakcie lotu, mniej więcej w połowie drogi, z powodu złych warunków do lądowania w Lukli. Wcześniej było kilka wypadków, także
pilnują. Więc proszę się nie martwić, to jest pod kontrolą. Poproszę o historię o małpach.
Pierwszy raz zobaczyliśmy małpy właśnie po powrocie już z trekkingu z Lukli do Katmandu, gdy wylądowaliśmy na lotnisku tym ich krajowym, wewnętrznym. Małpy biegały między hangarami, małpy biegały po pasie startowym i małpy biegały po okolicach samego terminala.
Bo są takie małpy, na przykład w Indiach, które okradają turystów, z czego im się podoba.
Tego nie widzieliśmy, natomiast tam przynajmniej na lotnisku małpy siedziały normalnie między ludźmi przy wyjściu z lotniska, gdzie odbierało się bagaże i opróżniały kosz z tego, co udało się zjeść.
Co można przywieźć z Nepalu takiego, co może nam się tutaj spodobać? Czy państwo byli nastawieni też na takie egzotyczne zakupy?
Nie, zupełnie nie. Wszystko, co kupiliśmy tam, to kilka rzeczy takich trekkingowych, które przydały się później w górach. Na przykład grube puchowe łapawice, takie grubaśne rękawice, w których było choć trochę cieplej. Przywieźliśmy sobie czapki z wełny jaków, które używamy teraz normalnie zimą. I właściwie chyba tylko kamień spod Everestu, to tyle.
Przypominamy, że wędrujemy po Nepalu. Andrzej Zwetler przeprowadza nas bezpiecznie przez takie ciekawe opowieści o tym, co może nas zdziwić, co może nas zaskoczyć, a co może nam czas uprzyjemnić. No i co potrzeba, ażebyśmy wędrówkę do Nepalu wspominali miło. Za chwileczkę opowiemy, jakie nas tam mogą czekać niedogodności. To jest ważna rzecz, bo o tym, co piękne, to właściwie wszyscy trąbią, ale o tym, co troszeczkę niebezpieczne, nie mówimy tak głośno, a warto wiedzieć zawczasu, zanim szybciuteńko znajdziemy bilety do Katmandu, zdecydujemy się na spacer, czy też nazwijmy to profesjonalnie, trekking na Mount Everest. Andrzej Zwetler podjął wyzwanie wyruszenia do Nepalu, poszedł też w góry i szczęśliwie z tych gór wrócił. Było trochę zaskoczeń, było też trochę sytuacji, które można by nazwać niebezpiecznymi. Zacznijmy od zaskoczeń. Kilka już opowiedzieliśmy, ale jeszcze coś zostało.
Dużym zaskoczeniem był prysznic. To był ostatni prysznic, który udało nam się wziąć jeszcze wchodząc pod górę. Miejscowość nazywa się Tengboche. Znana jest głównie z tego, że w samym centrum wioski złożonej z kilku chat znajduje się naprawdę malowniczy, duży buddyjski klasztor. Dotarliśmy tam dość późno, bo już po zmierzchu. Zamawiając kolację, poprosiłem o możliwość wzięcia prysznicu, bo gdzieś tam w tych usługach ten prysznic również był. Człowiek obsługujący to wszystko się zdziwił, że w ogóle chcemy prysznic. I mówi, że owszem, nie ma problemu, ustaliliśmy tam jakąś cenę. Moje zdziwienie było jeszcze większe, kiedy powiedział o dwóch pakietach. Myślę, od kiedy prysznic bierze się w pakiecie. No ale okej. On się zdziwił, myśmy się zdziwili. Jemy kolację i czekamy. W końcu przychodzi, mówi, że pierwszy pakiet gotowy. Wyprowadza mnie na zewnątrz do małej budki z falistej blachy. Na zewnątrz jest już minus 10, minus 15 stopni, więc jest zimno. W tej budce jest taka sama temperatura. Przynosi nam wiadro z ciepłą wodą i kubek. To jest pakiet prysznicowy na dziś.
To u nas byłoby teraz cieplej troszeczkę, bo do minus 15 absolutnie nie dochodzi. Udało się panu wziąć prysznic w tym pakiecie?
Tak.
A żona?
Żona też, z tym, że ona miała gorzej, ponieważ ja jakiś czas się myłem. Wtedy, kiedy przyszedł jej pakiet, to było wiadro prawie wrzątku.
Uznajmy, że nie było to zagrożenie dla życia, ale porozmawiajmy o niedogodnościach, które nas mogą spotkać w Nepalu.
W Katmandu nie zauważyliśmy nic takiego poza bardzo intensywnym ruchem ulicznym, jakby zupełnie nieskoordynowanym żadnymi przepisami. Tam naprawdę nie ma dużo samochodów, za to jest potworna ilość motocykli i skuterów. To wszystko jeździ również po chodnikach w każdą stronę. Nie wygląda bezpiecznie, to prawda. Natomiast wyżej pierwszym takim możliwym potencjalnym zagrożeniem, ale to tylko na tej trasie, jest to lądowanie w Lukli. W górach, gdzie tam wyżej już niespecjalnie jest czym oddychać, to też było dość duże zdziwienie. Spodziewaliśmy się tego, że tam nie ma czym oddychać, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak bardzo. Po przejściu po prawie płaskim terenie, takim bardzo lekko wzniesionym, 20-25 metrów, trzeba się zatrzymać na jakieś 2 minuty, żeby w ogóle złapać oddech.
Proszę przypomnieć, do jakiej wysokości państwo dotarli?
5650 metrów.
Wspominał pan też o zimnie dojmującym nocą. To też niezaprzyjemne wrażenie.
No na to się trzeba przygotować przede wszystkim sprzętowo w jakiś sposób. Przed wyjazdem jeszcze ten gruby, puchowy śpiwór, bielizna ciepła, jakaś antypotna i to wszystko razy kilka kompletów załadowanych do plecaka, jakieś polary, softshelle. Trzeba się dobrze ubrać. Przygotowując się do wyjazdu, szukając informacji w internecie, w różnych przewodnikach, nie znaleźliśmy wcześniej żadnej informacji o zagrożeniach, w ogóle trzęsieniami ziemi w Himalajach. Także nas to na szczęście nie dotknęło, ale myślę, że Nepalczycy byli tak samo zaskoczeni jak reszta świata.
Dla kogo to jest wyprawa?
Dobre pytanie. Wydaje mi się, że dla każdej średnio zdrowej osoby, która tak naprawdę chce i będzie miała ochotę się do tego przygotować. To nie jest wyjazd na wakacje do Grecji, do Egiptu. No jest jednak trudniej, jest bardziej dziko. Natomiast kwestia chęci powinna to przełamać.
Andrzej Zwetler wraz z żoną byli w Nepalu w marcu. Jeżeli ktoś chce zażywać życia towarzyskiego, to powinien sobie ten sezon rozpocząć trochę później. Latem nie jedziemy, a dlaczego?
Jest to pora monsunu, tam bez przerwy leje.
To raczej unikamy. Mamy deszczu sporo tutaj, pod dostatkiem. No i potem jest jesień. Cudowna.
Tak, myśmy się dowiedzieli o tym dopiero tam, ale większość zdjęć, jakie widzicie państwo gdzieś w internecie czy w albumach, zdjęć choćby Everestu w takich pomarańczowo-złotych kolorach, w momencie pięknie zachodzącego słońca, to jest jesień. Wiosną tego nie ma, ponieważ po południu przychodzą chmury, przychodzi mgła, to wszystko schodzi z góry na dół, robi się potwornie zimno i widoki urywają się jak obcięte nożem.
No trudno. W takim razie, jeżeli ktoś uwielbia robić zdjęcia i po widok jechałby do Nepalu, bo taka wersja też jest możliwa, to proszę pamiętać, że wtedy planujemy sobie już teraz jesień. Bardzo dziękuję za to spotkanie, no i wszystkim tym, którzy nabrali ochoty na Nepal, życzę, żeby się to marzenie w 2017 roku zrealizowało.